A jak wygląda nasza wiara, którą staramy się ożywiać w okresie Wielkiego Postu? Właśnie wiara, która jest karmiona względem na mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Nie ma głębokiej medytacji nad Eucharystią bez tajemnicy Chrystusowego Krzyża. Do tej sprawy Jan Paweł II wrócił jeszcze w innym miejscu tej swojej medytacji. Posłuchajmy to, bo jest to jedna z najważniejszych nauk pontyfikatu naszego papieża. Samo objawienie się Boga, tak medytował Jan Paweł II, łączy się z jego uczłowieczeniem. Objawił nam się nie jako majestat transcendentny, absolutnie duchowy. Objawił nam się w swoim Synu jako jeden spośród nas. Tu znów wielka pokusa, żeby słowami Ludwika Feuerbacha dokonać klasycznej redukcji tego, co boskie, do tego, co człowiecze. Słowa są, można się tak wyrazić, ut minus sapiens, wypowiadam szaleństwo, prowokacja pochodzi od Boga samego, bo przecież On naprawdę stał się człowiekiem w swoim Synu i narodził się z dziewicy. I właśnie w tym narodzeniu, a w szczególności poprzez mękę, krzyż i zmartwychwstanie, samo objawienie się Boga w dziejach człowieka osiągnęło swój zenit. Objawienie się niewyrażalnego Boga w widzialnym człowieczeństwie Chrystusa. Proszę księży, wczoraj zwróciłem na to dłużej uwagę. Dzisiaj tylko zaanonsuję. Dzisiaj tylko krótko podaję pod rozwagę. U początku tajemnicy wcielenia jest dziewicze poczęcie Jezusa. U końca tajemnicy wcielenia jest zmartwychwstanie Jezusa. Obie te rzeczywistości dotyczą ciała. Proszę popatrzeć, dzisiaj ciało jest adorowane, podziwiane. Wszystko, co dzieje się we współczesnym świecie, jest po to, żeby wyjść naprzeciw potrzebie ludzkiego ciała. A jednocześnie to wyniesienie ludzkiego ciała do godności, która wynika z dzieła, z tajemnicy wcielenia, to wyniesienie spotyka się z kontestacją. To niemożliwe. Dziewicze poczęcie? Niemożliwe. Zmartwychwstanie? Niemożliwe. Wczoraj zwróciłem uwagę przy sposobności zmartwychwstania na pewien szczegół duszpasterski bardzo trudny. Mianowicie w ostatnich latach w Warszawie, nie wiem jak tutaj, upowszechnia się coraz bardziej praktyka kremacji zwłok. Jeżeli odbywa się Eucharystia, a odbywa, wbrew tam rozmaitym kościelnym zaleceniom, nad takimi właśnie skremowanym ciałem, to mówienie o zmartwychwstaniu ciała jest delikatnie mówiąc trudne. I myślę, że każdy z nas jest tego świadomy. Otóż praktyka duszpasterska musi mieć jednak wzgląd na prawdy wiary, które wyznajemy. Ale wróćmy raz jeszcze do arcyważnej myśli Jana Pawła II, która doprowadza nas do tajemnicy Eucharystii i obecności Jezusa w Eucharystii. Papież mówił tak, czy jednak starajmy się być bezstronnymi w naszym rozumowaniu. Bóg mógł pójść dalej w swojej kondescendencji, w swoim zbliżaniu się do człowieka, do jego ludzkiej kondycji, do jego możliwości poznawczych. A więc mamy tajemnicę wcielenia. Bóg stał się człowiekiem. Ale czy Bóg mógł pójść dalej? I odpowiada, wydaje się, że poszedł najdalej, jak tylko mógł. Dalej już iść nie mógł. Poszedł w pewnym sensie za daleko. Czyż Chrystus nie stał się zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan? Właśnie przez to, że Boga nazywał swoim Ojcem, że tego Boga tak bardzo objawiał sobą, iż zaczęto odnosić wrażenie, że za bardzo. W pewnym sensie człowiek już nie mógł tej bliskości Boga wytrzymać i zaczęto protestować. Ten wielki protest nazywa się naprzód synagogą, a potem islamem. I jedni i drudzy nie mogą przyjąć Boga, który jest tak bardzo ludzki. Protestują. To nie przystoi Bogu. Powinien pozostać absolutnie transcendentny, powinien pozostać czystym majestatem. Owszem, majestatem pełnym miłosierdzia, ale nie aż tak, żeby sam płacił za winy swojego stworzenia, za jego grzech. Koniec cytatu. Otóż tajemnica wcielenia Syna Bożego i tajemnica Trójcy Świętej odróżnia nas w zasadniczy sposób od wyznawców judaizmu i od wyznawców islamu. Często słyszymy, że bardzo wiele nas łączy z wyznawcami judaizmu, a tym, co nas łączy, to jest Biblia. Biblia łączy nas z religijnymi Żydami tak długo, dopóki jest zamknięta. A gdy ją otworzymy, to nas dzieli w każdym słowie. Bo za każdym słowem stoi Jezus Chrystus, bądź stoi kontestacja wobec Jezusa Chrystusa. Dlatego dopiero teraz możemy zrozumieć, że misterium Eucharystii, tajemnica Eucharystii, to jest tajemnica specyficznie chrześcijańska, wyrastająca z misterium wcielenia Syna Bożego. Nie możemy w tym względzie liczyć na jakąkolwiek pomoc ani analogię w innych religiach. Zdarza się tak, że na przykład pisząc o prawdach chrześcijańskiej wiary, rozmaici teologowie różnej maści, z różnych krajów, czasami to jest tłumaczone na polski, czasami nasi rodacy, ukazują Eucharystię w kontekście judaizmu, świata żydowskiego, starożytnego i obecnego. I w gruncie rzeczy można mieć tylko wrażenie, że to jest taki piękny, paschalny posiłek, w którym raz jeszcze uobecniamy dawne wyjście Izraelitów z Egiptu, wybawienie, prawda, z tego, co złe, symboliczne i może nawet rzeczywiste wybawienie z grzechu. Natomiast o realnej, o rzeczywistej obecności Chrystusa nie ma tam ani słowa. A zasadnicza różnica między Paschą Starego Testamentu i Paschą Żydowską, a Eucharystią polega właśnie dokładnie na tym, że w Eucharystii Jezus pozostał z nami i jest obecny. I by to bardziej uszczegółowić, mamy w Ewangeliach rozdział, do którego my, kapłani, powinniśmy sięgać szczególnie często. To jest szósty rozdział Ewangelii świętego Jana. I zachęcam księży, żeby zwłaszcza mając jakieś trochę czasu wolnego albo przeżywając jakieś trudności, szukając jakiejś pomocy, sięgnąć do tego rozdziału. Przypomnijmy sobie kontekst. Otóż pewnego dnia pod wieczór Jezus nakarmił tłum chlebem i rybami. Dokonał cudownego rozmnożenia chleba i ryb. Nazajutrz tłum go szuka i znajduje go w Kafarnaum, kilka kilometrów od tego miejsca, które do dzisiaj jest czczone jako Tapcha, greckie heptapegon, siedem źródeł, dosłownie 3-4 kilometry. Znajdują i pytają: nauczycielu, kiedy tu przybyłeś? A Jezus mówi: szukacie mnie, dlatego żeście się dosyta najedli. I szukajcie nie tego chleba, ale chleba, który daje życie wieczne i daje im katechezę o Eucharystii. Warto przeczytać tę katechezę o rzeczywistej obecności, swojej obecności w Eucharystii, obecności, która stanie się faktem po Jego męce i po Jego śmierci. Jaka była reakcja? Reakcja brzmiała: trudna jest ta mowa, kto jej może słuchać? A skutek? Odtąd wielu uczniów się odłączyło i już z Nim nie chodziło. Otóż kontestacja Eucharystii to jest nie tylko rzecz, sprawa, która pochodzi od tych, którzy nie są chrześcijanami. Kontestacja Eucharystii odbywa się również, jeżeli tak można powiedzieć, w szeregach chrześcijan, w szeregu tych, którzy idą w orszaku Pana Jezusa, ale któregoś dnia, głośno bądź nie, stwierdzają, twarda jest ta mowa, kto jej może słuchać, odchodzą. Czy nie z tym mamy do czynienia również w naszej polskiej rzeczywistości? Czy nie tak wygląda postępowanie dzieci albo młodzieży, a także dorosłych? Otóż czy nie ma w nich, w tym postępowaniu czegoś, co naśladuje i uobecnia w naszych czasach tamtą reakcję z Kafarnaum? Ale to nie koniec tego wydarzenia. Jezus zwraca się do swoich apostołów. Czy i wy chcecie odejść? Otóż, proszę księży, te słowa, to pytanie, jego nigdy nie możemy stracić z oczu. Nie możemy nigdy go nie słyszeć. Czy i wy chcecie odejść? Wielu odchodzi. Dowiadujemy się o tych, którzy przybywają do kancelarii parafialnej, deklarują swoją wolę, jak to nazywają, wypisania się z Kościoła. Jakby wymazania tego, kim są. Ale czy przez to samo przestają być ochrzczeni? Tracą ważną część swojej tożsamości. Może być tak, że nas to osłabia, osłabia w nas ducha. Bo jeżeli słyszymy o tym, to zastanawiamy się nad tym światem, którego część stanowimy. I wtedy słychać to pytanie, czy i wy chcecie odejść? Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Właśnie wobec Eucharystii wyznanie wiary staje się czymś namacalnym, koniecznym i ważnym. Zapyta ktoś, jak jest możliwa rzeczywista obecność Jezusa w Eucharystii? Otóż to pytanie domaga się racjonalizacji Eucharystii. Tymczasem Eucharystia jest tajemnicą miłości. Nie da się zracjonalizować miłości. Zwłaszcza tej, która znajduje wyraz w Eucharystii. Musimy polegać na słowach Jezusa, na tych zapisanych, zwłaszcza w 6 rozdziale Ewangelii świętego Jana i podkreślonych, później wypowiedzianych w Wieczerniku, które powtarzamy podczas przeistoczenia. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Otóż nie wiemy, w jaki sposób dokonuje się ten cud.